Słuchajcie, to jest nasze trzecie kazanie z serii Dziejów Apostolskich, ale skupiamy się jakby na pierwszej części Dziejów Apostolskich, czyli na początku tego największego przebudzenia, które ogarnęło cały wczesny świat. I mówiliśmy, że Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, on skupia naszą uwagę, że nie było to na tyle zasługą apostołów, tylko było to przede wszystkim zasługą kogo? Ducha Świętego. I jak czytacie Dzieje Apostolskie, to ten Duch Święty ciągle on stamtąd wyskakuje. Ciągle, pamiętacie, jak czytaliśmy, że Pan Jezus przez Ducha Świętego udzielił apostołom w pierwszym rozdziale poleceń. Później on zstępuje. I aż w końcu przychodzimy do bardzo znanego fragmentu, który w rzeczywistości jest pierwszym chrześcijańskim kazaniem w historii. Wyobrażacie sobie? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj na nim się skupili i przeczytali Dzieje Apostolskie od momentu, kiedy zstąpił Duch Święty. Oni byli w Wieczerniku. Pamiętamy, co Duch Święty zrobił? Wypchnął ich na zewnątrz, bo to jest to, co On robi. To jest nasza główna myśl, że kiedy wstępuje moc, to nagle byłeś w środku i nagle jesteś na zewnątrz. Nie zawsze to oznacza fizyczny sposób, ale w jakiś sposób byłeś w środku, byłeś skupiony na sobie, ale nagle ciach, jesteś na zewnątrz. Nagle zaczynasz widzieć innych ludzi. Jak to się stało? Duch Święty. Im bardziej jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i my potrzebujemy być napełnieni Duchem Świętym raz po raz, nieustannie, nie tylko raz i na zawsze, ale ciągle potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym, tym bardziej On jest jak wino. A co robi wino? Sprawia, że stajemy się odważni, sprawia, że stajemy się bardziej socjalni, stajemy się bardziej radośni i dlatego Duch Święty jest porównany do wina. I wtedy stajemy się w jakiś sposób atrakcyjni dla ludzi i ludzie pytają, co ty masz takiego sobie? Czemu się ciągle śmiejesz? Czemu nie narzekasz jak wszyscy wokół? Co tu jest grane w tej sytuacji w Polsce? I słuchajcie, wstępuje Duch Święty i od wersetu 14 czytamy. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na ziemi, na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie judzcy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe. Cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Lecz Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełniasz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg mu zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z całą pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan nasz Bóg powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo, napominał ich mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Przed kazaniem 120. Pod koniec dnia 3120. Dobre kazanie, prawda? Tak, słuchajcie. No właśnie. Ale czy to, jak myślicie, czy to jest kwestia elokwencji Piotra? Nie. To była kluczowym wersetem tutaj jest werset 37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I słuchajcie, to słowo w oryginale, ono oznacza, że oni zostali ukłuci albo ich serce zostało przebite. Albo ich serce zostało przecięte. To oznacza dokładnie to słowo i to jest niemożliwe, żeby człowiek to zrobił. To była właśnie moc Ducha Świętego. Czyli zwykłe ludzkie słowa, trzy razy cytowany Stary Testament. Ale powiedzmy sobie szczerze, wiele bardziej elokwentnych kazań zostało wypowiedzianych. Nie to jest kluczowe. Kluczowe jest to, czy Duch Święty weźmie te słowa i dokona cięcia w sercu. Wiecie? I to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Spójrzcie, że tak spektakularne przyjście Ducha Świętego, który rozdzielił się, wypchnął ich na zewnątrz, czyli najpierw wypycha nas na zewnątrz. To nie wszystko. Ten sam Duch Święty zgromadził ludzi. My możemy mieć wspaniałe strategie, ale tylko Duch Święty może przekonywać ludzi, żeby chcieli przyjść i w Kościele poznać żywego Boga. Ty i ja sami z siebie jesteśmy bezradni. My robimy, co my możemy zrobić jako ludzie. Ale my musimy w końcu zaufać Panu, że to Duch Święty gromadzi ludzi. Więc widzicie, co zrobił tu Duch Święty. Z jednej strony nas wypycha. Wychodzimy poza siebie, żeby spojrzeć na innych i dostrzec ich w końcu. Tak jak Bóg ich widzi. I po drugie, ten sam Duch Święty, on pobudza ludzi, żeby szukali Boga w swoich sercach, żeby pragnęli Go. I wtedy nagle nie wiadomo czemu, jak poprzez jakieś różne sytuacje, stare znajomości, kolegów, brata, kuzyna twojej ciotki, nie wiem jak, ale nagle w jakiś sposób ta osoba dostaje się w twoją obecność lub w obecność Kościoła. Rozumiecie? Czyli Duch Święty po pierwsze nas wypycha i po drugie gromadzi ludzi. To jest działanie Ducha Świętego, na które my odpowiadamy, na które ludzie odpowiadają. To jest działanie Bożej łaski, a nie naszego ludzkiego wysiłku i starania się, marketingu, ani nic. Nic z tego. I słuchajcie, jak jedno z największych przebudzeń, o którym ostatnio troszeczkę chociaż mówiliśmy, to było to przebudzenie w Anglii. Ale nie tylko John Wesley tam głosił, ale był również inny ksiądz anglikański, który się nazywał Whitfield. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Był bardzo dobrym kaznodzieją. Większość osób mówi, że był dużo lepszym kaznodzieją niż Wesley. Wesley miał świetny system, który sprawił, że ci ludzie zostali uformowani w uczniów Jezusa. Whitfield tego nie miał. I pod koniec życia przyznał, że wpływ Wesleya jest o wiele jakby większy. Natomiast chcę wam przeczytać jedno... Whitfield głosił w taki sposób, że naprawdę Duch Święty działa w potężny sposób i w tamtych czasach nie nagrywano, w czasach spisywanych. Chciałem wam przeczytać, bo przetłumaczyłem jeden bardzo krótki fragment dokumentu z tamtych czasów, to jest 1700 któryś rok. Osoba, która nazywa się Nathan Cole, 1761 rok, poszedł i posłuchał głoszonego słowa na polu przez Whitfielda. Cytuję. Słowa te zadały mi głęboką ranę w sercu. Dzięki łasce mój stary fundament został potrząśnięty i zobaczyłem, że moja sprawiedliwość nie może mnie zbawić. To był efekt kazania. To był efekt kazania. To był efekt głoszonej Ewangelii. I to jest działanie, i to jest główne działanie Ducha Świętego. Spójrzcie, że pomimo tego ogromnego cudu języków ognia, szumu wiatru, zgromadzenie ludzi, i święty Piotr nie mówi: złapmy się za ręce i poczujmy moc. On otwiera usta i zaczyna głosić Jezusa. Więc gdyby to kazanie streścić w jednym krótkim takim stwierdzeniu, to powiedziałbym tak: chcesz widzieć moc? Głoś Ewangelię. Ponieważ tutaj święty Łukasz mówi, jak ta moc ma być. Okej, zstąpił Duch Święty. I teraz, jaki jest główny sposób przekazywania tej mocy dalej? Główny sposób jest poprzez otworzenie ust i dzielenie się swoją wiarą. I to jest to, czego uczy, i w ten sposób Łukasz uczy pierwszych wierzących, spisując ten dokument, że Ewangelia się roznosi lub w ten sposób jest powstrzymana. W ten sposób Duch Święty działa lub w ten sposób jego działanie jest powstrzymane. Moc Ducha Świętego leży przede wszystkim w twoich i w moich ustach. Więc chcesz widzieć moc? Głoś Ewangelię. Słuchajcie, dlaczego jest z tym problem? Dlatego, że w naszej kulturze wiara jest sferą prywatną, prawda? Mówi się: ty zachowaj swoją wiarę dla siebie. Zgadza się? Tak jest. Więc my musimy, żeby głosić Ewangelię, my musimy pokonać barierę kulturową. Czy jest to trudne? Jest to bardzo trudne. Dobra nowina jest taka, że mówimy o Duchu Świętym, to znaczy, że nie musisz ty i ja robić tego sam, tylko kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, tak jak święty Piotr został wypełniony Duchem Świętym, to nagle mówisz i nie wiesz, czemu mówisz. A mówisz: czemu jest się takie, co ja robię? Dlaczego ja się tym podzieliłem? Dlaczego ja powiedziałem to? Ale to jest właśnie efekt wypełnienia Duchem Świętym. Dlatego jeśli chcemy pokonywać tą barierę kulturową milczenia o naszej wierze, to my musimy być wypełniani Duchem Świętym. Bo inaczej będziemy zdani na własne siły. I wtedy jesteśmy sprowadzeni do naszego... Jedni z was są ekstrawertykami, jedni z introwertykami. Ja mówię: ja jestem introwertykiem, ja nie będę się dzielił, mówią. Ja nie będę świadczyć. Ale tu nie jest nigdzie napisane, że Piotr czy ktoś inny był intro czy ekstra. To nie ma znaczenia. Kiedy nas napełnia Duch Święty, to przez nie tylko jego kazanie, ale później widzimy później w dziejach apostolskich, że na skutek życia apostołów i pierwszych chrześcijan, czyli ich dzielenia się wiarą w codziennym życiu, w słowie i w uczynku, ich liczba później po kolejnym kazaniu wzrosła do 5000, a w przeciągu 2 wieków ogarnęła całe Imperium Rzymskie. Także, jak już mówiliśmy, aż cesarz przyznał, że gdyby nie chrześcijanie, to imperium by się już dawno rozpadło, jest takie duże zepsucie. Że sposób życia i głoszenia chrześcijan sprawia, że ta cywilizacja jeszcze tyle trwała, co trwała. Aż w końcu sam cesarz się nawrócił i społeczeństwo rzymskie stało się społeczeństwem chrześcijańskim. Więc słuchajcie, 2 rzeczy. Po pierwsze, w takim razie co głosić? Musimy zobaczyć w tym tekście. Tak? Skoro mamy głosić. I po drugie, jak głosić? Dobrze, musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że pomimo, że to jest kazanie, to my wiemy, że zwróćcie uwagę, że nie chodzi o to, że my mamy zrzucić na osobę pastora lub księdza lub kogokolwiek głoszenie. Tak, to jest kazanie, ale zwróćcie uwagę, że jest napisane pod koniec, w innym fragmencie, pod koniec Ewangelii: oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowa znakami, które mu towarzyszyły. Znowu widzimy tu, że znaki i cuda to jest potwierdzenie głoszenia Ewangelii, tak? a nie fajerwerki same w sobie. Ale zwróćcie uwagę, a oni zaś poszli i wszędzie kazali. I dlatego Pan powiedział, ja jestem z Tobą. My często mówimy, o Boże, bądź ze mną. Panie Jezu, bądź ze mną. Ja się czuję taki samotny. I Bóg Cię pociesza. A potem znów jesteś samotny i Bóg Cię znowu pociesza. Ale zwróćcie uwagę, że kontekst tego, jaki był napisany, Bóg powiedział, ja jestem z Tobą. Moc jest w Twoich ustach. Chcesz widzieć moc? Głoś Ewangelię. Stwierdzasz, że nie potrafisz głosić? Bądź napełniony Duchem Świętym. Amen. I słuchajcie, więc jedna rzecz. Gdybyśmy mieli stwierdzić, sumować w jednym słowie, co głosił Piotr, to moglibyśmy powiedzieć, Piotr głosił Jezusa. Ale on nie głosił tylko jakby jego charakteru. Zwróćcie uwagę, że on głosił obiektywne fakty. On głosił śmierć, zmartwychwstanie i powrót Jezusa. On głosił obiektywną prawdę, nie subiektywne przeżycia. I to jest bardzo ważne, że Ewangelia to jest ogłoszenie dobrej nowiny, czyli tego, co Pan Jezus zrobił, a nie przede wszystkim tego, jak my mamy się starać, żeby dosięgnąć Boga. Ewangelia opiera się na obiektywnej prawdzie. Wiecie, możemy powiedzieć, no przecież ja to wiem, po co mi to mówisz, ale zrozummy, że jest bardzo duży procent ludzi i w naszym kraju on rośnie. My stajemy się coraz mniej tradycyjnym społeczeństwem, w której ludzie mówią tak, ja niekoniecznie Pan Jezus umarł, wiecie, możesz głosić Ewangelię, wspaniale, tylko nie mów mi, że Jezus umarł za mnie, że On jest Bogiem, On zmartwychwstał, nie, nie. Ja będę naśladować Jezusa. On był wspaniałym mistrzem, był wspaniałym, takim samym jak Budda, takim samym jak Mahomet, takim samym jak każdy inny nauczyciel, więc ja go naśladuję. Ale chrześcijaństwo, i słuchajcie teraz uważnie, chrześcijaństwo nie polega na naśladowaniu postępowania Jezusa. Chrześcijaństwo polega na uwierzeniu w to, że On umarł za Ciebie, i że zrobił dla Ciebie to, czego Ty nie możesz zrobić dla siebie. Widzicie różnicę? Bo inaczej, jeśli to polega na naśladowaniu tylko i wyłącznie, a nie na wierze w Jego śmierć i zmartwychwstanie, to w tym momencie chrześcijaństwo nie jest niczym innym, niczym się nie różni od buddyzmu, niczym się nie różni od New Age. Tam naśladujesz takiego proroka, tu naśladujesz takiego, a tu naśladujesz Jezusa. Kto się lepiej postara, tam po śmierci zobaczymy, kto się lepiej postarał. Czyli opiera się to o Twoje uczynki. Bardzo święte, bardzo wspaniałe, ale wciąż jednak o uczynki. Nie. Słuchajcie, sednem Ewangelii, i to musimy zrozumieć, to nie jest to, co my robimy dla Boga. Sednem Ewangelii jest to, co On zrobił dla nas. I w tym kazaniu Piotr nieustannie do tego wraca. Dlatego, że będziemy spotykać się coraz częściej z ludźmi, którzy potrzebują oprzeć się na obiektywnej prawdzie, poza ich uczuciami, która jest. I sztuka polega na tym, i słuchajcie teraz, żeby tą obiektywną prawdę, że Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał i On pewnego dnia powróci. I ktoś powie, co z tego? I sztuką ogłoszenia Ewangelii jest połączenie tej obiektywnej prawdy z Jego konkretną sytuacją życiową. I to jest to, czego my musimy się uczyć. I to jest to, co zrobił doskonale Piotr. Zwróćcie uwagę, że on ciągle, że on zaczął, wiecie od czego? Już przechodzę do tego pytania, jak głosić, ale spójrzmy jeszcze. Kilka tych myśli. Główny sposób działania Ducha Świętego, głoszenie Ewangelii. I teraz, to jest bardzo stary rysunek. 17 wiek. Widzimy tutaj ludzi po lewej stronie. Widzimy tutaj po prawej stronie postać, wiecie kogo? Marcina Lutra, reformatora, który głosi, a po środku widzicie Jezusa Chrystusa. Czy wiecie, co zrobiła reformacja? Największe w sercu reformacji była jedna rzecz, że głoszenie i kazanie było głównym medium przynoszenia Jezusa Chrystusa do codziennego życia ludzi. Kazanie. i głoszenie Ewangelii, dzielenie się wiarą, otworzenie swoich ust. I jest to dokładnie to samo, co zrobił święty Piotr. Widzimy to w Dziejach Apostolskich. Wszędzie i wszędzie i wszędzie. Bardzo dużo jest poświęcone na spisanie konkretnych kazań w Dziejach Apostolskich, żebyśmy wiedzieli, jak dzielić się naszą wiarą. Pozwólcie, że przeczytam wam, co Luter pisał. Nie wystarczy i nie jest po chrześcijańsku, by głosić dzieła, życie i słowa Chrystusa jako fakty historyczne. Jak gdyby sama znajomość tych faktów gwarantowała zmianę sposobu życia. Chrystus powinien być raczej głoszony tak, by wiara w słuchającym była utwierdzona i żeby Chrystus nie był jedynie Chrystusem, lecz był Chrystusem dla ciebie i dla mnie. Tak, by to, co oznacza Jego imię, Chrystus, czyli Chrystus, Jezus Chrystus, Zbawiciel, to znaczy Jego imię mogło stać się realne dla nas. Taka wiara powstaje i jest zachowana poprzez głoszenie. Dlaczego Chrystus przyszedł? Głoszenie, co przyniósł i dla nas nabył oraz głoszenie, jakie korzyści płyną z tego dla nas, gdy Go przyjmujemy. XVI wiek. Wyobrażacie sobie? Po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu stuleci, kiedy Ewangelia przelatywała nad głową ludzi, pojawia się człowiek, który mówi, nie wystarczy głosić o śmierci i zmartwychwstaniu. My musimy to głosić. Ale sztuką jest i widzimy, że to jest potrzebne w naszym pokoleniu, bo my żyjemy w pokoleniu, które wierzy w Jezusa, które chodzi do kościoła albo nie chodzi. Ale jaki jest problem? Że ludzie wokół nas nie potrafią powiązać tego ze swoim życiem. I dlaczego my tu siedzimy? Ponieważ w jakiś sposób usłyszałeś, jak ktoś mówił o Jezusie w taki sposób, że to się powiązało z Jego życiem i uwierzyłeś, że to będzie powiązane z Twoim życiem, że to dotknie Twojej rodziny, że Ewangelia dotknie Twoich sfery, Twojej duszy, Twojego grzechu, Twoich nałogów, Twoich finansów. To jest ten brakujący element. Głosić tak Jezusa, żeby powiązać Go z życiem ludzi. Gdybyśmy mieli powiedzieć, czym jest Ewangelia w pigułce, bo często mówimy Ewangelia, 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 to proponuję dwa wymiary. Posłuchajcie. Czym jest Ewangelia? Jezus przyszedł na świat, by żyć tak, jak my powinniśmy żyć. Umrzeć śmiercią należną nam, by Bóg mógł nas przyjąć. Nie w oparciu o to, jak my żyjemy, ale w oparciu o to, jak Jezus żył i umarł zamiast nas. Czy widzicie to? Czy widzicie całą esencję Ewangelii? I to prowadzi nas do drugiego wniosku. Że jesteś o wiele większym grzesznikiem, niż jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Równocześnie jesteś o wiele bardziej ukochany, zaakceptowany i usprawiedliwiony, niż jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Czy w naszym dzieleniu się wiarą w jakiś sposób, na dłuższą metę, nie zawsze w każdej rozmowie, nie zawsze w każdym kazaniu, ale na przestrzeni dłuższego czasu, kiedy chodzisz do kościoła, to w kościele, w którym Ewangelia jest w centrum, będziesz przemieniony przez te prawdy. I my chcemy być kościołem, w którym jest Jezus w centrum, to znaczy Jezus i Jego historia, czyli Ewangelia. Ponieważ ja nie potrafię zmienić Twojego życia. I Ty nie potrafisz zmienić Twojego życia. I pewnego dnia wejdzie tu ktoś, kogo nie lubisz. I Ty już skreśliłeś tą osobę w sercu. Ale Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego. Tak jak mówiłem często, jak pamiętam, jak niektórzy siedzieli przez rok czasu z jednym tylko grymasem na twarzy, wyeksponowani na kazanie, w którym Jezus był pokazany. I po roku zaczęła im cieknąć jedna łza. A teraz są totalnie przemienionymi osobami. Co ich zmieniło? Oni, Duch Święty przeciął ich serce. Fundament, na czym do tej pory oparli swoje życie, zachwiał się. I zobaczyli, że ich sprawiedliwość, ich najlepsze dokonania nie mogą ich zbawić. I to jest to, moi drodzy, czego my musimy się uczyć. W jaki sposób mamy współpracować z Duchem Świętym, żeby opowiadać o Jezusie w taki sposób, w który łączymy to z osobistym życiem ludzi wokół nas. Więc przechodzimy teraz do tego właśnie drugiego punktu. Jak mamy głosić Ewangelię? Kiedy moc Ducha Świętego działa przez ciebie? Dwie rzeczy. Po pierwsze, gdy słuchasz innych ludzi. Ponieważ można powiedzieć, głoszenie to jest tylko mówienie. Tak, ale zwróćcie uwagę na werset 40. Wielu też innymi słowy składał świadectwo, napominał ich mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Czyli tak naprawdę to zajęło, to nie jest tak, że pokazanie się skończyło i oni się nawrócili. Potem oni weszli pomiędzy ludzi i zaczęły się rozmowy, i zaczęło się przekonywanie, i zaczął się dialog. Nie wiem, czy wiecie, że to jest jedno z dwóch najsłynniejszych kazań w Dziejach Apostolskich. Drugie nie jest autorstwa Piotra, tylko jest autorstwa świętego Pawła. To jest mowa Pawła na Areopagu. Kiedyś wrócimy do tego. I tam również święty Paweł przed głoszeniem tym razem rozmawiał z ludźmi. I wiecie, jakie słowo? Tam w Grece jest użyte słowo, które my dzisiaj używamy jako słowa dialog. Słowo dialog pochodzi od greckiego słowa, które jest użyte w przypadku świętego Pawła, kiedy głosił Ewangelię. A co zawiera w sobie dialog? Mówienie i słuchanie. To jest dokładnie staranie się przekonać kogoś do swojej racji, ale równocześnie uważne słuchanie, w jaki sposób ktoś ciebie chce przekonać do swojej racji. I szanowanie tego. Czyli tak naprawdę wiecie, że tak duża ilość informacji, ludzie mają dzisiaj jedną bardzo prostą potrzebę. Chcą po prostu być usłyszani. Chcą być wysłuchani. Nie chcą moralizatorstwa. Nie chcą odczuć od ciebie i ode mnie, że to, co oni mówią, jest nieważne, jak najszybciej, bo jest ważne, co ja teraz ci za chwilę powiem. Ponieważ Ewangelia, moi drodzy, to jest dzielenie się wiarą, które nie mówi, że ty mówisz ludziom, co oni mają robić. Bo to nie jest Ewangelia. Ewangelia nie polega na tym, co ty masz robić, ani co on ma robić. Ewangelia polega na tym, co zostało dla niego zrobione. To jest dobra nowina. Pomimo tego, jakie jest jego życie, pomimo tego, jak mu się wydaje, że jest sam w swoich problemach, w swoich sytuacjach. I to jest bardzo proste. Więc po pierwsze słuchasz innych i po drugie dzielisz się Ewangelią, dobrą nowiną, co Bóg zrobił dla ciebie dzięki Jezusowi. Słuchajcie, by moc Ewangelii została uwolniona w życiu ludzi, żeby oni zostali przecięci w swoim sercu, twoje dzielenie i głoszenie musi odpowiadać na pytanie, jakie ludzie sobie już zadają. Zwróćcie uwagę, że całe kazanie Piotra zaczęło się od odpowiedzi na pytanie, jakie oni zadali. Wiecie, jakie jest najgorsze kazanie? Najgorsze kazanie to jest kazanie, na którym głoszący odpowiada na pytania, których nikt nie zadaje. Które tylko jego interesują. Ale jeśli przyjdzie tutaj osoba i z moich ust albo w rozmowach na przestrzeni, na grillu, w pracy, w autobusie, w samochodzie, w różnych sytuacjach, słyszy nagle, że w jakiś sposób wiara i chrześcijaństwo jest odpowiedzią na pytanie, które ona już sobie zadaje. A ludzie zadają sobie takie pytania. Mogę wam podać tylko jeden przykład. Na przykład, skoro Bóg jest dobry, skoro może wszystko, to dlaczego jest tyle zła na świecie? Ja mam do ciebie pytanie, czy ty umiesz odpowiedzieć na to pytanie tym ludziom? To znaczy, że musisz się nauczyć. Nic dziwnego, że Duch Święty ma tak mało możliwości. Widzicie, święty Piotr naprawdę odpowiadał na pytania, jakie oni mieli. On odnosił się do ich autorytetu, którym było Pismo Święte. On odnosił się do ich sytuacji życiowych. Ciągle mówił, jak to sami wiecie. To nie był strzał ponad ich głowami. To był strzał prosto w serce. Fundament ich sprawiedliwości całkowicie zachwiał się. I to jest sztuka, jaką ty i ja musimy posiąść. Na tym polega partnerstwo z Duchem Świętym. Bo to nie jest tak, że my powiemy, okej, skoro to wszystko zależy od Ducha Świętego, to cokolwiek ja powiem, to niech On nawraca ludzi. Nie na tym polega partnerstwo. Partnerstwo polega na tym, że ty i ja uczymy się najlepiej, jak możemy dzielić się wiarą. I uczymy się tego. A wtedy Duch Święty najlepiej, jak On potrafi, dokonuje cięcia w sercu ludzi. Ty robisz swoje, On robi swoje. I tak powinno być. Ponieważ jeśli my się do tego przykładamy, jeśli my się w tym szkolimy, moi drodzy, to wtedy Bóg widzi, że my traktujemy serio Jego i ludzi i Ewangelię. I my traktujemy chęć mocy serio. I znaki i cuda jak najbardziej będą. Ale w tym Kościele, tak długo jak my tu będziemy, mam nadzieję, że się zgodzicie ze mną, będzie to połączone z Ewangelią, zgłoszenie Ewangelią. Nie jedno kosztem drugiego, nie jedno bez drugiego, ale jedno jako towarzyszenie drugiemu. Zgoda? Tak? Słuchajcie, więc by moc Ewangelii została uwolniona w życiu ludzi, twoje dzielenie musi odpowiadać na pytanie, jakie ludzie zadają. Wiecie, pamiętam, jak mój brat wysłał w nocy mi SMS-a kiedyś. Niedawno całkiem. Wiecie, jaki to był SMS? Dlaczego umarła Ania Przybylska? Taki dobry człowiek. A inni, i mi tam napisał jacy, dalej żyją na tym świecie. Gorsi. A tak dobry aktor. Matka, która potrzebowała. Dlaczego ona umarła? Dobre pytanie? Tak. Okej. Okay. Zanim przejdziemy do pytań, do dyskusji, to jeszcze na zakończenie tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ty i ja możemy czuć taką niemożność przez tą kulturę wokół nas. Możemy czuć taki paraliż, że trudno nam jest dzielić się Ewangelią. Dlatego mówię, że potrzebujemy być wypełnieni Duchem Świętym. I coś, co nas naprawdę przekonuje, to wiecie co? Kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy Duch Święty cię wypełnia, to przede wszystkim pokazuje ci Jezusa. I nagle widzisz Jezusa, który widząc ciebie, zostawia niebo i przychodzi, żeby podzielić twój los. Porzuca swoją wygodę, bo widzi stan, w jakim ty jesteś. Mało tego, żyje zamiast ciebie najlepiej, jak się da, bo wie, że nie jesteś zdolny tak żyć. Mało tego, umiera zamiast ciebie. Zmartwychwstaje, widzi dalej, że nie możesz tak żyć, więc się wstawia za tobą dzisiaj. Zsyła Ducha Świętego. Po to, żebyśmy po prostu mogli powiedzieć, tak, Panie, widzę moją niezdolność, ale kiedy widzę Ciebie, który wyszedł poza swoje granice, poza granice nieba, to daje Tobie i mi siłę, żebyśmy wyszli poza nasze granice. Jak możemy zachowywać dla siebie naszą wiarę? Jak możemy wytłumaczyć się kulturowymi jakimiś kwestiami lub introwertyzmem, jeśli On pokonał tak wiele dla nas? Jeśli patrząc na radość, która jest przed Nim, On wycierpiał krzyż, nie patrząc na Jego hańbę i został ukrzyżowany za Ciebie i za mnie. I ten Jezus jest nadzieją. Im bardziej będziemy patrzeć na Jezusa, tym bardziej będzie łaska Boża działała w naszym sercu, tym bardziej Duch Święty będzie Ciebie wypełniał, że będziesz widzieć innych ludzi, ludzi wokół Ciebie. Oni przestaną być niewidzialni. I patrząc na Jezusa, będziesz mógł dzielić się dalej wiarą. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, zanim będziemy mieli dyskusję. Panie, chcemy mocy, chcemy widzieć znaki, chcemy widzieć cuda, ale też widzimy, że ta moc jest przede wszystkim ukryta w naszych ustach. Panie, sami z siebie jesteśmy niezdolni, żeby głosić tak, żeby serca ludzi wokół nas były poruszone, żeby byli poruszeni do głębi. Ale marzymy o tym, żebyśmy mogli doświadczać to, czego ludzie doświadczali. Tak czytaliśmy, że słowa te zadały głęboką ranę w sercu. I dzięki Twojej łasce ludzie będą mogli zobaczyć, że ich fundament jest potrząśnięty. Że będą widzieć, że ich sprawiedliwość nie może ich zbawić. Duchu Święty, Ty możesz to zrobić, więc napełnij nas. Wypchnij nas na zewnątrz. Ale równocześnie gromadź ludzi, którzy potrzebują Ciebie. Bo Panie Jezu, to co zrobiłeś dla nas, naucz nas, daj nam odwagę, byśmy głosili Ciebie. byśmy nie wstydzili się otworzyć naszych ust. Ale daj nam też takie serce, żebyśmy słuchali i słyszeli to, co oni mają do powiedzenia. Żeby dla nas stali się ważni tak bardzo, jak stali się dla Ciebie, Panie, który przyszedłeś, żeby umrzeć za nich. Amen.